Klasyczna strona miasta w Radiu Szczecin.
Muzyczne i świąteczne dzień dobry z Radiem Szczecin. Katarzyna Kubińska. Dzisiejsza dość wyjątkowa audycja zabrzmi wielkanocnie dźwiękami oratorium i pięknem muzyki sakralnej. Muzyka klasyczna to nie tylko symfonika, koncerty instrumentalne czy brzmienie opery. Ważne miejsce w muzyce klasycznej zajmuje także muzyka sakralna, pieśni, msze, oratoria. Czym tak właściwie jest oratorium? Powstało praktycznie w tym samym czasie co opera i kantaty, jednoczęściowe utwory wokalno-instrumentalne. Oratorium to rodzaj muzyki dramatycznej, zazwyczaj o tematyce religijnej, wykonywane przez chór, solistów i orkiestrę. Coś między operą a kantatą, ale tutaj uwagę skupia się na opowiadaniu historii, nie bezpośredniej akcji. Stąd brak kostiumów, scenografii i ruchu scenicznego, ale za to obecność narratora i muzyczna, religijna, historyczna opowieść. Najsłynniejsze oratoria to głównie czas baroku, Bach i Händel, później klasyczny Haydn i Beethoven, a po nich Liszt i te współczesne. Tutaj ważną rolę odgrywa Krzysztof Penderecki i jego Dies Irae, poświęcone ofiarom Auschwitz czy Siedem Bram Jerozolimy, upamiętniające 3000 lat świętego miasta. Dzisiaj jednak, w tę wielkanocną niedzielę, wrócę do świata baroku i najsłynniejszego oratorium wszechczasów – Mesjasza, Georga Friedricha Händla. Komponował on je w dość trudnym dla siebie okresie twórczości. Po ogromnym sukcesie jego oper Rinaldo, mieszkający w Anglii Händel musiał sprostać wymaganiom angielskiej publiczności. Publiczności, która nie chciała już słuchać włoskich oper, a wolała kompozycje w rodzimym języku. Tak więc Händel podejmuje wyzwanie, komponuje w niespełna 24 dni potężne trzyczęściowe oratorium Mesjasz, mówiące o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza. Muzyczną historię otwiera fragment symfonii w wykonaniu Bach Collegium Japan.
And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified by the Spirit.
Najsłynniejszym fragmentem Mesjasza jest partia choralna Alleluja w tonacji D-dur, zamykająca część drugą oratorium. Podobno na londyńskiej premierze król Jerzy II, słysząc ten fragment, wstał z miejsca, co uczynili następnie jego poddani. I od tej pory zwyczajem jest słuchać Alleluja na stojąco. Partia ta kończy część drugą oratorium, mówiącą o cierpieniu, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Mesjasza. W miarę rozwoju historii zaczynają brzmieć trąbki i włącza się perkusja. Kwintesencją królewskiego brzmienia, czyli właśnie trąbek i perkusji, jest Alleluja, mówiące o wstąpieniu zmartwychwstałego Chrystusa do Królestwa Niebieskiego. W okresie baroku i właśnie na Wielkanoc powstaje również druga znana kompozycja autorstwa Johanna Sebastiana Bacha – Oratorium na Wielkanoc. Treść oratorium nawiązuje do wydarzeń Niedzieli Wielkanocnej zapisanych w Ewangelii Świętego Marka o odnalezieniu pustego grobu pańskiego. Co ciekawe, oratorium było kilkukrotnie modyfikowane, również do wersji świeckiej, w formie kantaty urodzinowej w tonacji e-moll dla niemieckiego księcia. Mówiąc o muzyce sakralnej i okresie świąt Wielkiej Nocy, mimo charakteru dzisiejszego dnia, muszę jednak wspomnieć o jednym z największych dzieł tego okresu – Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego. To, można powiedzieć, muzyczna pieta, obraz męki i śmierci Zbawiciela, widziany oczami jego matki. Pergolesi skomponował je w wieku niespełna 25 lat, chorując na gruźlicę i mając przed sobą zaledwie kilka miesięcy życia. To utwór wyjątkowy, również przez jego operowy charakter. W okresie Wielkiego Postu teatry operowe były nieczynne. Pergolesi stworzył dzieło, które z powodzeniem mogłoby być wykonywane w operze, ku uciesze neapolitańskiej publiczności. Melodyjne, patetyczne i wyprzedzające epokę, w której powstało. Sopran, alt, dwoje skrzypiec i basso continuo. Stabat Mater Pergolesiego w wykonaniu Gerald Lesne i Veronique Gens. Będąc przy wydarzeniach Wielkiego Tygodnia i nawiązując do piękna renesansowych brzmień, chcę tu wspomnieć o innej, zupełnie wyjątkowej i tajemniczej kompozycji Gregorio Allegriego, włoskiego księdza, o Miserere. W czym tkwi jego wyjątkowość? Dzieło to było wykonywane wyłącznie w Kaplicy Sykstyńskiej, jedynie raz w roku, w czasie Wielkiego Tygodnia. Jego rękopis trzymano w archiwum kaplicy, a jakiekolwiek rozpowszechnienie groziło ekskomuniką. I oto 14-letni Mozart, będąc w Kaplicy Sykstyńskiej, słyszy Miserere. Dzieło zachwyca go swoją 9-głosową polifonią do tego stopnia, że po powrocie do domu praktycznie bezbłędnie młody geniusz sporządza jego partyturę ze słuchu. Geniusz Mozarta i Pergolesiego. Miserere w wykonaniu Taverner Consort Chorus. Wracając do charakteru dzisiejszego dnia, do Wielkiej Nocy i metafizyczności Zmartwychwstania, naprzeciw wychodzi Mahler i jego symfonia numer 2. Zmartwychwstanie to jedno z najbardziej znanych dzieł austriackiego późnoromantycznego kompozytora. Powstała w 1894 roku z przeznaczeniem na orkiestrę z solo altowym, sopranowym i chórem.
Klasyczna strona miasta w Radiu Szczecin.
To forma symfonii, kantaty, obraz grobu ukochanej osoby, pytania o sens istnienia i szukanie życia wiecznego. A wszystko w 5 częściach muzycznej historii. Pierwszej, Allegro Maestoso, święto umarłych, z motywami ciężkiego, żałobnego marsza. Co ciekawe, Mahler zażądał w partyturze oddzielenia tej części od kolejnych aż 5-minutową ciszą. Druga część, Andante Moderato, to przeciwieństwo części pierwszej, delikatna instrumentalizacja, lekkość, wiedeńskie motywy i melodie przypominające menueta. Trzecia część, Scherzo, to symfoniczna, instrumentalna wersja pieśni Kazanie świętego Antoniego do ryb. Groteskowe i nieco upiorne scherzo. Czwarta część, Praświatło, to solo altu. Proste, muzyczne pytanie o sens ludzkiej egzystencji. I ostatnia, piąta część, Finał, pełna potęgi orkiestracji, chóru i głosów solowych i nawiązująca do tematów części pierwszej, cudu metaforycznego, powszechnego zmartwychwstania. Dzisiaj brzmienie Allegro Maestoso, druga część symfonii numer 2 Gustawa Mahlera w wykonaniu Chicago Symphony Orchestra. Tydzień temu mówiłam o muzycznych sukcesach w naszym mieście. Otóż jest jeszcze jeden. Dla dyrektor Filharmonii Dorotę Serwy to nominacja do Nagrody Szczecinianka Roku 2016. O wyniku konkursu zadecydują niebawem głosy czytelników Kuriera Szczecińskiego. Dzisiaj zatrzymałam się na chwilę przy pięknie muzyki sakralnej i brzmieniu Wielkiej Nocy. A jakie muzyczne wrażenia z klasyczną stroną miasta i Radiem Szczecin przyniesie ten tydzień? Ten tydzień to obchody Światowego Dnia Głosu i brzmienie Skandynawii. 19 kwietnia Sala Kameralna Filharmonii wybrzmi dźwiękiem fortepianu i Karla Petersona. 20 kwietnia chwila poza Skandynawią. Koncert studentów śpiewu klasy profesora Wojciecha Maciejowskiego o 17 w Ogrodzie Zimowym w Pałacu pod Globusem Akademii Sztuki. A już 21 kwietnia kolejny pianista w Filharmonii, Juho Pojonen i Skandynawia Symfonicznie w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie pod batutą Rune Bergmana. Również 21 kwietnia przed koncertem w Filharmonii koncert inaugurujący Światowy Dzień Głosu o godzinie 17 w Domu Kultury 13 MUS. 22 kwietnia rano od 10 do 12 w sali teatralnej Pałacu pod Globusem ciąg dalszy obchodów Światowego Dnia Głosu. Warsztaty Posłuchaj, Pomyśl, Powiedz, Zaśpiewaj. 22 kwietnia wieczorem w Trafostacji Sztuki wielcy koncert mistrzowie Smyczkowa Batalia, czyli Baltic Neopolis Orchestra i koncertmistrz Oslo Philharmonic Orchestra Terje Tonnesen w brzmieniu Heinricha Ignaca Bibera, Szostakowicza, Svensena i Griega. 21 i 22 kwietnia to także czas konferencji naukowo-artystycznej w sali kameralnej Pałacu pod Globusem Akademii Sztuki. Tematem konferencji będzie tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Życzę pięknych, spokojnych i muzycznych świąt. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszam, Katarzyna Kubińska. A na koniec Agnus Dei i Elina Garancza.